Cześć, dzisiaj ze mną jest Basia Tworek.
Cześć, Janusiu.
Cześć.
Hello, everybody.
Jesteśmy na bezludnej wyspie. Co prawda dzisiaj nam jakoś nie bardzo świeci słońce, ale też dzięki temu możemy dłużej posiedzieć na zewnątrz i porozmawiać bez świecenia w głowę. Basia jest instruktorką jogi i myślę, że od tego zaczniemy. Od czego zaczęła się twoja przygoda z jogą? Kiedy i jak?
Oj, Anusia, to jest pytanie, które po prostu sięga do dawnych czasów, tak, do prehistorii. Zaczęłam ćwiczyć jogę, jak miałam 14 lat, dlatego że...
Czyli 2 lata temu.
Teraz mam 34, więc już, o, już mam jubileusz, teraz będę obchodzić jubileusz, 20 lat z jogą.
Ja dopiero 15 lat z fitnessem, ja się czuję tak...
A zaczęłam ćwiczyć nie z jakiejś wielkiej miłości do jogi, tylko dlatego, że mam bardzo krzywy kręgosłup i wtedy groziła mi już operacja kręgosłupa, bo w wieku dojrzewania ze zwykłej skoliozy zrobiła się galopująca skolioza i rzeczywiście groziła mi już operacja. Pamiętam, że jeździliśmy już do Zakopanego i robili takie przymiarki. Wtedy była taka moda na wszczepianie druta takiego wzdłuż kręgosłupa. No, dla mnie to była oczywiście tragedia i stało się tak, że wpadł do nas, ja mieszkałam wtedy w Andrychowie w Beskidzie Małym, wpadł do nas znajomy z Warszawy, nazywał się Marek Juszczak i był pierwszym w Polsce wtedy specjalistą od metody Feldenkraisa. Oczywiście nikt nie wiedział, czym jest metoda Feldenkraisa, to jest taka metoda reedukacji ruchowej, teraz jest coraz modniejsza w Polsce i w sumie super, bo właściwie można nią pracować bez ograniczeń, bo zarówno z małymi dziećmi, jak i z osobami, które są właściwie bez ruchu i zupełnie niepełnosprawne również. No ale wtedy właśnie pamiętam, że Marek wziął mnie w obroty, miał ze mną dosłownie 2-3 sesje i powiedział, że stwierdził, że jest jakaś nadzieja dla mnie i że jego zdaniem powinnam ćwiczyć jogę, bo do niego mam daleko, do Warszawy nie będę jeździć i zresztą wtedy jako 14-latka nie bardzo miałam możliwości ani kasę. Po prostu powiedział, że mam ćwiczyć jogę. No, były to jeszcze lata, no byłam młoda. Więc wtedy jeszcze Andrychów małe miasto, nie było nauczycieli jogi, więc zaczęłam ćwiczyć z książki jakiejś, po prostu pierwszej, lepszej. I pamiętam, że asany, owszem, dawały mi dużo radości, ale dużo więcej jakby takiego spokoju znajdowałam w medytacji i w ćwiczeniach pranayamy, czyli w ćwiczeniach oddechowych. No i rzeczywiście okazało się po roku intensywnych ćwiczeń, że ta skolioza się zatrzymała. Ona się oczywiście nie cofa, bo to też jest trochę taki mit, że skoliozę można cofnąć i nagle się wyprostować, ale rzeczywiście się zatrzymała i dzięki temu, że praktykuję cały czas, to ciało też się uelastycznia. I nie mam w związku z tym, że mam tę skoliozę, żadnych dolegliwości bólowych, po prostu się musiałam nauczyć żyć ze swoją asymetrią. No i też tak się staram z moimi uczniami pracować, żeby właśnie nauczyć ich szacunku przede wszystkim do ciała, ale też odkrywać przed nimi te narzędzia, którymi ja jestem zachwycona, czyli nie tylko asany, czyli pozycje jogi, ale też właśnie medytacje i pranayamy, które ja osobiście uważam za dwa najważniejsze narzędzia, jakie mamy, bo są to narzędzia do pracy z umysłem, a nie wyłącznie z ciałem.
Właśnie, bo wiele osób, jak się pytam, czy coś robi dla redukcji stresu albo do radzenia sobie ze stresem w życiu, to twierdzi, że chodzi na jogę. Czy twierdzisz, że joga taka, jaka jest, czasami też w klubach fitness prowadzona i w ogóle, czy jest szansa, chodząc na nią sobie, lepiej radzić ze stresem?
To jest bardzo dobre pytanie i przede wszystkim musimy sobie jakby zapytać, jakie są źródła stresu w naszym życiu, ponieważ wiemy, że tych źródeł stresu może być mnóstwo, to może być stres psychiczny, może być stres fizyczny, albo związany z jakimś dużym szokiem i obciążeniem. Rozumiem, że teraz mówimy o takim stresie przewlekłym, który psychicznym, tak?
Taki jak teraz, taki typowo korpoludek, ma dużo stresu w życiu, presja czasu i w ogóle. I czy dla niego dobrym wyborem będzie joga i czy coś w ogóle mu da?
Ja uważam, że tak, że jeżeli joga jest odpowiedzialnie prowadzona i że jeżeli nauczyciel jogi wie, co robi, to zdecydowanie może nam to pomóc na stres. Przede wszystkim dlatego, że mamy szansę się zatrzymać, skupić na tym, jak oddychamy, skupić na ciele. Akurat w tym podejściu, w którym ja pracuję, czyli w podejściu, które można wrzucić do dużego worka winiasa. Winiasa znaczy tyle, co synchronizacja ruchu z oddechem. I jakby pracując w tym podejściu, mamy niejako zmuszeni jesteśmy do tego, żeby nie tylko myśleć o tym, jak oddychamy, skupiać się na tym, jak oddychamy, ale też starać się ten oddech wydłużać, kontrolować, plus dodatkowo synchronizować ruch z oddechem, jeszcze słuchać komend, dobierać odpowiednie asany, więc jest miliard rzeczy do pilnowania, w związku z czym mamy rzeczywiście okazję skupić się, można to nawet nazwać medytacją w ruchu, dlatego że musimy być tutaj i teraz. I już jakby sama praktyka asan właśnie tak w winiasie, czyli w synchronizacji ruchu z oddechem, myślę, że ma dobroczynne skutki również dlatego, że dzięki pewnemu dynamizmowi, to oczywiście nie jest taki dynamizm jak skoki w fitnessie albo tak dynamiczne sporty jak bieganie, pływanie na przykład, ale mimo tego, że nie jest aż tak dynamiczna, to jednak jest ten ruch i przejścia w pozycjach i wydaje mi się, że poprzez to, że jest ten dynamizm jednak w ruchu, to pomaga nam to uwolnić się od statycznego napięcia mięśni, które bardzo często towarzyszy nam w pracy, szczególnie jeżeli mamy taki siedzący tryb życia właśnie przy kompie, jak powiedziałaś, korpolutki. I ja to u moich uczniów widzę, jak im właśnie zrzucają napięcie z barków powoli, z pleców, z bioder, wchodzą troszeczkę głębiej. Natomiast też ważne jest, i to też mówię jako psycholog, nie tylko jako nauczyciel jogi, że chodzenie na jogę to jest praca na objawach i to ty też doskonale widzisz, jak pracujesz na objawach i że też fajnie byłoby się zająć źródłem problemu, a najczęściej naszym źródłem stresu paradoksalnie nie jest to, co, czego doświadczamy, tylko to, jak na to reagujemy i po prostu to, jak myślimy i przekonania, które w sobie nosimy. Więc tak naprawdę uważam, że yoga, jeżeli stanie się dla nas nie tylko sposobem zrzucania, takiego doraźnego zrzucenia napięcia poprzez właśnie ćwiczenia i tę godzinę, oczywiście lepsze to niż nic, ale jeżeli by stała się dla nas też takim narzędziem do tego, żeby zatrzymać się, zastanowić, przyjrzeć się samym sobie temu, jak myślę, gdzie wędrują moje myśli, kiedy się zupełnie wyluzuję, czy przypadkiem sam sobie nie dostarczam stresu, czy się nie zamartwiam na przyszłość, albo czy nie rozpamiętuję jakichś przeszłych wydarzeń, czy nie układam nieskończenie wiele scenariuszy, czy sam sobie nie dostarczam stresu, czy sam siebie nie napinam, to jeżeli yoga stanie się dla nas takim narzędziem, to jest to fantastyczne, ponieważ wtedy będziemy mogli zająć się tak naprawdę przyczyną stresu, a nie tylko pracować na objawach. Jak to sama doskonale wiesz.
Nie, to dla mnie w jodze, teraz to uważam za bardzo cenne, kiedyś to uważałam za głupie i niepotrzebne. Jest pierwsza taka i chyba jedyna forma zajęć, ćwiczeń, gdzie się zwraca uwagę na to, że jeżeli ma się menstruację, to nie wszystko się powinno robić. Mhm. I rzeczywiście tu się zwraca uwagę, że jeżeli kobieta ma okres, to powinna trochę się rozluźnić, nie może napiąć brzucha, trochę więcej relaksu.
Mocne skręty nie są wskazane pozycje odwrócone, w których ta krew menstruacyjna zamiast spływać w kierunku, w którym powinna spłynąć, to jednak się cofa. Więc rzeczywiście jest kilka takich zaleceń, których kobiety w ciąży i kobiety z menstruacją pozycje, których nie powinny wykonywać i pozycje, które rzeczywiście nam służą, czyli tak jak powiedziałaś, wszystkie pozycje rozluźniające, uwalniające od napięcia i też praktyki oddechowe bardzo łagodne, są fantastyczne. No i to jest też fantastyczne, że po prostu menstruacja to nie jest choroba, czy ciąża to również nie jest choroba. To nie jest tak, że jeżeli jesteśmy w ciąży albo mamy menstruację, to mamy się przestać ruszać, absolutnie nie.
Tak, ale dla mnie to jest fajne, że właśnie zwracanie uwagi, że jeżeli mamy menstruację, to wypadałoby trochę być delikatniejszym dla swojego ciała. Mhm. Tak, że jednak na to zwrócić uwagę, a myślę, że chyba nie ma innej formy ruchowej, gdzieś zwraca na to uwagę, że w trakcie menstruacji ćwiczyć inaczej.
Wiesz co, nie wiem, nie znam rzeczywiście innych form ruchowych, w których by się na to jakoś specjalnie zwracał uwagę. Natomiast no, nie jestem ekspertem. Ja też uważam, że żeby nawet zgłębić jedną dziedzinę, to dobrze, porządnie, to nawet czasem zabraknie życia, więc Ja osobiście nie znam, ale być może są takie. Jeżeli wy znacie, nasi kochani słuchacze, to dopiszcie koniecznie, bo bardzo chętnie się dowiem, jeżeli jest.
Tak, tak. Ja się przyznam, że jak trafiłam pierwszy raz na jogę, na zajęcia jogi, nie wiem, z jakieś 10 lat temu, to mnie to strasznie wkurzało, jak słyszałam osoby, które mają menstruację, nie skakają, tylko przechodzą na boki. Mhm. Uważałam to za ujmujące i nie słuchałam tego. Właśnie, ale wiesz, zmieniłam zdanie później.
To też jest tak, że każda z nas przechodzi menstruację i też ciążę w charakterystyczny dla siebie sposób. I też są dziewczyny, które rzeczywiście jak mają okres, no to cierpią niewymownie i nawet się nie mogą ruszyć. I wiem, że nawet czasem wymiotują z bólu i naprawdę jest im bardzo ciężko. Są dziewczyny, które na przykład pierwszego dnia mają rzeczywiście jakieś tam skurcze, czy boli je w krzyżu i potem sobie spoko funkcjonują. A są dziewczyny, które po prostu mają okres i w ogóle nawet tego nie zauważają, więc raczej to, czego uczymy się na jodze, to są takie ogólne zalecenia. Natomiast jest na przykład takie zalecenie, że się nie powinno napinać w ogóle brzucha podczas menstruacji i robić również balansów na rękach, takich jak pozycja kruka. To jest taka pozycja, w której, wiesz. Ja na przykład, kiedy mam menstruację, to i czasem się czuję taka silna, bo to też jest bardzo charakterystyczne, że niektóre dziewczyny mają, zaraz są albo przed menstruacją, albo w trakcie, to mają jakiś taki w ogóle mega przypływ energii, nie wiadomo skąd. I ja czasem mam tak, że kilka razy do roku rzeczywiście mam tak, że moja praktyka podczas menstruacji jest mocniejsza. Oczywiście nie robię brzuszków, nie robię pozycji odwróconych, nie robię mocnych skrętów, ale na przykład zdarza mi się czasem zrobić balans na rękach, który właśnie takiego kruka i lubię go i nigdy mi się jakby nic złego nie dzieje. Więc to też jest bardzo ważne, żeby też słuchać siebie po prostu. I też znam na przykład kilka dziewczyn, które praktykują asztanga winiasę. To nie jest jakby praktyka, której ja pracuję, ale znam osoby, które po prostu normalnie stoją na głowie i robią świece, bo te zalecenia wynikają raczej z tradycji i mówi się na przykład, że jeżeli będziesz, nie wiem, stał na głowie, czy tam robił świece, to że może się pojawić na przykład endometrioza u ciebie. Ale to wiesz, to jest taka tradycyjna nauka, która nie ma nic wspólnego, jakby nie ma badań zrobionych, przekrojowych, na przykład, że osoby, które stały na głowie przez 5 lat, nagle im się pojawia endometrioza. Więc myślę, że jakby tutaj polegamy raczej właśnie na takim tradycyjnym przekazie. Natomiast jeżeli miałabym się odnieść do jakichś konkretnych badań, w tym momencie nie mogłabym ich znaleźć. Żadnych badań, które mówią na przykład, że stanie na głowie podczas menstruacji może nam zaszkodzić.
Tak, króliki tutaj wokół nas latają. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo dużo osób się boi chodzić na jogę ze względu na to, że tam jest ta cała duchowość. Jak to mówią, że jak wchodzi się w jogę, to przy okazji od razu wypadało przejść na wegetarianizm, żywić się światłem słonecznym, tak? Tutaj już se żartuję, ale generalnie, że ćwicząc jogę, wypadałoby przejść bardziej na tą religię, w tą duchowość stricte jogiczną i boją się do tego, bądź też jak Kościół katolicki zabrania wręcz ćwiczyć jogi, bo właśnie, że tutaj to się wiąże z jakąś religią. Czy rzeczywiście tak jest? Czy można chodzić na jogę i po prostu ćwiczyć i być uważnym, słuchać swojego ciała, a odrzucić całą duchowość jogiczną? Czy trzeba już jak się ćwiczy, to od razu we wszystko wchodzić? Czy w ogóle coś takiego jest jak religia w jodze, duchowość jakaś konkretna?
Przede wszystkim, i to jest najważniejsze, żebyśmy zapamiętali, że joga to nie jest religia. Joga to jest jedną z tradycyjnych filozofii indyjskich. Jak każda filozofia, przede wszystkim szuka odwiecznej odpowiedzi na odwieczne pytanie, jak żyć. Ja się oczywiście tutaj trochę śmieję, ale no jest to ważne pytanie, które jakieś tam w mniejszym lub większym stopniu, mniej lub bardziej świadomie nas wszystkich nurtuje, więc joga oczywiście wywodzi się z Indii, czyli niejako również z tradycji hinduistycznej, jest mocno zakorzeniona, cała mitologia jest zakorzeniona właśnie w tradycji hinduistycznej. Natomiast ważne, żebyśmy sobie właśnie zapamiętali, że joga jest filozofią, a nie religią. I to, czy wierzymy w Boga, czy nie, i w jakiego Boga wierzymy, nie ma większego znaczenia. Można praktykować jogę i praktykują ją zarówno chrześcijanie, jak i buddyści, jak i osoby, które nie wierzą, czyli ateiści. I hinduiści również oczywiście, bo jest to narodowa dyscyplina w Indiach, więc również w Indiach się ją praktykuje. Natomiast to, w co wierzymy i jak praktykujemy, praktyka jogi w to nie ingeruje, bo jeżeli słowo yoga ma wiele znaczeń, jeżeli byśmy sobie rzeczywiście chcieli zbadać źródło słów, no to jednym z takich moich ulubionych tłumaczeń to jest po pierwsze łączyć, spajać, czyli można powiedzieć, że spajamy ciało, umysł i duszę, można powiedzieć, że jakby łączymy wszystkie swoje części, które gdzieś tam, swoje części swojego ja, które gdzieś tam jest porozpraszane. Można też powiedzieć, że łączymy siebie ze światem, z przyrodą, siebie z własnym ciałem, tak jak ładnie powiedziałaś, o szacunku do ciała i o byciu w ciele. Ale też druga definicja jogi, która mi się bardzo podoba, to jest wprowadzanie pozytywnych zmian względnie trwałych, bo to jest też ważne, że jak zjem batonika, to przez chwilę mam pozytywną zmianę, ale w gruncie rzeczy nie, jakby na dłuższą metę mi się to nie opłacało. Więc jeżeli byśmy sobie tak zdefiniowali jogę, to zobaczymy, że tak naprawdę jogą może być wszystko, co robimy, żeby tylko poczuć się lepiej w świecie i lepiej z sobą i żeby to ta odpowiedź na pytanie, jak żyć, była jakby bardziej spójna i bardziej też budująca i wspierająca dla nas samych. Więc można powiedzieć, że joga ma cały ogrom narzędzi i te narzędzia, które się kojarzą z jogą, kiedy ktoś mówi, ćwiczę czy tam praktykuje jogę, to oczywiście pierwsze skojarzenie to jest, że ma kolorowe gacie, rozkłada matę i sobie wkłada nogę za głowę, ewentualnie w pozycji lotosu godzinami medytuje pod drzewem.
I najlepiej to jest jeszcze bardzo szczupły człowiek,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak. Najlepiej właśnie zagłodzony asceta, prawda? Natomiast ważne jest to, że joga ma ogromnie, jakby ogromny wachlarz narzędzi i ponieważ jest to tradycja, która już dawno nie jest ścieżką inicjacyjną, czy nie jest ścieżką przekazu, bo kiedyś wszystkie te ścieżki medytacyjne, na przykład w Indiach, są ścieżkami inicjacyjnymi, więc jest ten nauczyciel i uczeń i nauczyciel uczniowi przekazuje swoją wiedzę. Joga już teraz taka nie jest, teraz są normalnie już kursy nauczycielskie, każdy może zostać joginem, nawet sobie można zrobić kurs online, albo się samemu nauczyć książki, można się ogłosić nauczycielem jogi, nie ma na to żadnych regulacji. Więc ta tradycja jogiczna cały czas się tworzy, jest cały czas młoda, cały czas jest żywa i rzeczywiście tworzą się nowe narzędzia jogi i różne zapożyczenia, więc można powiedzieć, że wszystko, co rzeczywiście sprawia, że nasze życie jest lepsze, jest jogą, więc to, czy ćwiczysz pozycję jogi, czy nie, czy rozwijasz matę, czy tylko dbasz o swoje ciało, czy na przykład ćwiczysz pilates, albo fitness, albo się rozwijasz, zwiększasz szacunek do swojego ciała, czy medytujesz, lub czy chodzisz na psychoterapię, albo na coaching, żeby twoje życie było jakieś tam lepsze albo poukładane bardziej, czyli wybierasz sobie narzędzia, które do ciebie też przemawiają i które ciebie budują jako człowieka, to można powiedzieć, że jesteś fantastycznym joginem i ja znam ogromnie wielu fantastycznych joginów, którzy nie rozkładają maty i nie ćwiczą asan, albo nie medytują w taki sposób, jak my sobie wyobrażamy, że się medytuje. Po prostu na przykład są bardzo uważni w swoim życiu i to jest też ważne i też tego staram się uczyć i też tego staram się pokazywać, natomiast taki pogląd, jaki ja reprezentuję, oczywiście może być dla wielu nauczycieli dosyć kontrowersyjny, bo rzeczywiście obecnie joga kojarzy się z nakładaniem na siebie takiej dużej dyscypliny, przede wszystkim fizycznej, godzinami spędzonymi na rozciąganiu, dociskaniu się w pozycji, cyzelowaniu tych pozycji i pracy nad swoim własnym ciałem, więc może mój pogląd nie jest zbyt popularny, natomiast wynika on też z mądrości mojego nauczyciela, który mnie nauczył, ale też z obserwacji samej siebie i moich uczniów. Pamiętam, że ja miałam na przykład taki moment jeszcze w trakcie swojego kursu nauczycielskiego, w którym miałam absolutny odwrót od asan. W ogóle jak tylko rozkładałam matę, to po prostu czułam totalny opór. I wtedy trafiłam do Ani Dymarczyk, z którą też rozmawiałaś niedawno, z którą prowadziłam tutaj wyjazdy na Bezludną Wyspę. Do Ani, u której zaczęłam tańczyć. I pamiętam, że wtedy poszłam do mojego nauczyciela jogi i mu powiedziałam: Maciek, ja nie mogę zostać jednak nauczycielem jogi, ponieważ ja nie mogę praktykować asan, już moje ciało po prostu tego nie chce, nie mieści, ja teraz będę tańczyć i co ty na to powiesz? I w ogóle się rozpłakałam, się strasznie źle z tym czułam, A Maciek Wielobób, serdecznie pozdrawiam cię, mój nauczycielu kochany, powiedział mi, no ale to spoko, bardzo dobrze, obserwuj siebie, ruch swobodny to też jest jedno z narzędzi i może też być jednym z narzędzi jogi, jeżeli służy poznaniu siebie. I pamiętam, że rzeczywiście tak było, że Maciek mnie ogromnie wsparł. Ja przez rok właściwie tylko tańczyłam sobie u Ani. I potem nagle jakby wróciła mi miłość do asan, wróciła mi w ciele przestrzeń na asany i myślę, że dzięki temu też stałam się lepszą nauczycielką, bo zobaczyłam, że to nie jest tak, że jest tylko jedno narzędzie, asany, młotek i wszystko załatwiamy młotkiem. I otworzyłam się też na różne inne narzędzia, więc teraz też staram się moim uczniom pokazać po prostu, że dużo ważniejsze jest to, jak myślą, co myślą o sobie, gdzie wędruje ich umysł, o czym myślą, kiedy spuszczają myśli z wodzy i dokąd wędrują myśli i co się dzieje, jakie są ich tendencje, czy się na przykład zamartwiają, czy siebie samych na przykład rugają za różne rzeczy, czy sobie dokręcają śrubę, czy są dla siebie życzliwi. To są dużo ważniejsze pytania niż to, czy potrafią zrobić szpagat. Dużo ważniejsze pytania i dużo ważniejsze zagadnienia, bo one się przekładają na nasze całe życie, a nie tylko na to ciało, które w końcu przecież przeminie i fajnie by było, jakby było w dobrej kondycji, ale przecież nie wszystko się wokół tego naszego ciała kręci, prawda? Są osoby, które mają fantastyczne ciała, a jednak tam im czegoś brakuje i może niekoniecznie są szczęśliwe. Jest takie narzędzie jogi, które ja bardzo lubię. Uważam, że jest to najtrudniejsze narzędzie do praktyki. To są jamy i niyamy, czyli takie zalecenia etyczne, takie na przykład właśnie jak niekrzywdzenie. I tutaj powiedziałaś o tym mięsie, o tym jedzeniu. I tylko to jest bardzo ważne, że te praktyki jogi, czyli jamy i niyamy, nie są przykazaniami, bo jakby nie grozi nam żadne piekło, jeżeli ich nie będziemy przestrzegać, za wyjątkiem tego piekła, które sobie sami
stworzymy na ziemi.
Tworzymy właśnie. To są właśnie praktyki, które służą temu, żeby się sobie przyglądać. Czyli na przykład, kiedy mówimy o niekrzywdzeniu, czyli o ahimsie, to jest taka jedna pierwsza i nadrzędna z jam. To raczej mówimy o niekrzywdzeniu, czy tam o niezabijaniu i jakby mamy całe ogromne pole do praktyki, bo nie chodzi o to, żeby nie zabijać istot i ich nie zjadać, ale też przede wszystkim o to, żeby nie krzywdzić samych siebie swoimi złymi myślami na przykład o sobie, tym jak jemy, jak siebie traktujemy, nie krzywdzić swoich bliskich słowami na przykład, albo myślami. To jest na przykład dużo ważniejsze niż to, czy natychmiast przejdziemy na wegetarianizm, czy nie, bo też na pewno znacie wszyscy takich wegetarian, którzy naprawdę nie są spoko ludźmi na przykład, albo którzy sobie dokręcają niesamowicie śrubę i siebie źle traktują. Więc ja jamy i niyamy bardzo lubię, bardzo szanuję i też mam wobec nich wiele pokory, bo one mnie uczą, że tak naprawdę jeszcze mam sporo do zrobienia. Na przykład w kwestii niekrzywdzenia siebie na przykład.
Tak, bo ja myślę, że tutaj wszystkim się właśnie joga kojarzy z niejedzeniem mięsa i jeżeli chodzi o zasady powiedzmy, że odżywiania się, a chyba ważniejsze jest to, żeby właśnie jedząc się nie krzywdzić, czyli gorsze będzie, jeżeli będziemy jeść, nie wiem, fast foody, ale wegetariańskie, bo przecież jesteśmy joga i w ogóle i cudowni, niż niejedzenie mięsa. Ja wyszłam z założenia, że z szacunku dla zwierząt jem tylko mięso zwierząt, które było szczęśliwe w swoim życiu i nie kupię w markecie mięsa, które kosztuje 9,90 za kilogram z szacunku dla tego zwierzątka, bo to trochę nie tak. I Boże, mi to daleko do wegetarianizmu pewnie.
Ale też właśnie zdajemy sobie sprawę z tego, że są ludzie, szczególnie ty jako praktyk medycyny i dietetyki chińskiej, zdajemy sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy potrzebują mięsa, żeby dobrze żyć, żeby być zdrowymi.
Oczywiście nie każdy ma takie predyspozycje, żeby być wegetarianem i żeby się w wegetarianizmie dobrze odżywiać, szczególnie w naszym klimacie, kiedy w wakacje, okej, jak jest ciepło, to wegetarianizm, nawet weganizm jest odpowiedni, tak jak tu jesteśmy na tej wyspie, to weganizm jest idealny i jakbyście mi tutaj podali mięso, to pewnie bym go nie zjadła. Ale jak przychodzą mrozy, zima, no to myślę, że mięso po prostu tradycyjnie mamy, więc to też nie, według zaleceń i różnych problemów zdrowotnych. Niektóre osoby w zimie wręcz muszą jeść mięso, żeby nie podupaść na zdrowie. I myślę, że jeżeli takie osoby będą zacięcie weganami, a znam takich, którzy ewidentnie podupadają na zdrowiu, a jakby dodali raz w tygodniu chociażby trochę mięsa, to by było dużo lepiej, czy chociażby ryb. czy jajek. Więc myślę, że ważniejsze jest to, żeby siebie nie krzywdzić. Jeżeli będziemy mieli szacunek dla siebie, to chyba też będziemy mieli większy dla innych i dla zwierząt.
No ja się zdecydowanie z tym zgadzam. Jest taki, podobno był napis nad wejściem do wyroczni w Delfach starożytnych, poznaj samego siebie. Ja myślę, że to jest kwintesencja jakby wszystkiego, co robimy i wszystkiego, czego się podejmujemy. Właśnie tego, żeby dowiadywać się więcej o sobie i też wydaje mi się też również ogromną sztuką to, żeby spoglądać na siebie z życzliwością i stać się dla siebie takim towarzyszem, który jest życzliwy i który siebie samego wspiera, a nie takim właśnie rugającym, dojeżdżającym i dokręcającym śrubę towarzyszem, który zawsze wytknie ci sobie samemu błędy i jeszcze sobie będzie całe życie podnosić poprzeczkę. Ja myślę, że w dzisiejszym świecie to jest bardzo trudne, żeby zostać swoim najlepszym przyjacielem. I jednocześnie nie być dla siebie zbyt pobłażliwym, bo to też nam czasem grozi. Niektórzy sobie dokręcają śrubę, niektórzy są zbyt pobłażliwi, żeby znaleźć taki złoty środek, ale myślę, że właśnie w trakcie poznawania samego siebie, potykania się, robienia błędów, co jest również częścią naszego życia, jest również dla nas naturalne, dowiadujemy się o sobie coraz więcej i mamy szansę wyciągnąć wnioski. Nie zawsze to robimy, ale mamy szansę. Ja się śmieję, że z ciałem jest czasem tak jak właśnie z urzędem skarbowym, że najpierw dostajesz awizo, nie odbierasz go, bo nie chcesz z jakiegoś powodu, potem dostajesz drugie awizo, to również go nie odbierasz, udajesz, że go nie było, potem przychodzi listonosz, ty nie otwierasz drzwi, no i w końcu po prostu będziesz musiała zareagować, jak przyjdzie ci komornik, po prostu wsiądzie na konto. No i niestety właśnie z ciałem jest tak, że reagujemy rzadko na etapie tego pierwszego awizo i zazwyczaj reagujemy wtedy, jak już naprawdę dzieje się coś strasznego, czyli na przykład mamy nerwice, albo nie możemy spać w nocy, albo jesteśmy tak napięci, że po prostu nie możemy znieść tego bólu i tego napięcia w sobie, albo innego dyskomfortu, jaki odczuwamy i tak naprawdę dopiero wtedy większość z nas zaczyna reagować, albo pojawia się na przykład jakaś kontuzja, albo zalecenie operacji, tak jak było w moim przypadku, co prawda byłam dzieciakiem, więc w sumie w tej skoliozie, w tym nieszczęściu było również dużo szczęścia, no bo zmusiło mnie to do praktyki i do pracy z ciałem. Ale często jest tak właśnie, że większość z nas reaguje późno albo dużo za późno. Natomiast dopóki żyjemy, dopóki oddychamy, to zawsze się coś da zrobić.
Oj, coś o tym wiem, bo ja dopiero zareagowałam, jakby mnie samochód wjechał i mnie porządnie uszkodził. A wcześniej nie widziałam żadnych. I myślę, że większość osób, które zaczyna o siebie dbać, to niestety zaczyna dbać dopiero właśnie jak coś porządnie trzepnie. I oby zaczęli dbać jak porządnie trzepnie. Ale mam jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Co w twoim życiu oprócz kręgosłupa zmieniła joga? Znaczy oprócz
tego, że żyję w ciele, jeszcze ciągle i nic mnie nie boli.
Tak.
Bardzo dużo zmieniła. Przede wszystkim wzięłam odpowiedzialność za swoje emocje i za swoje myśli. I wydaje mi się, że to największym takim moim osiągnięciem, że nie wiem, zaczęłam dosyć wcześnie, nie wiem, może pamiętacie, jak to jest mieć 14 lat i po prostu być w piekle hormonalnym, kiedy po prostu nienawidzisz świata, nienawidzisz swojego zmieniającego się ciała, nie wiem, tego, że nagle nie wiem, masz okres, rosną ci cycki, pojawia się gdzieś tam tłuszcz, nie wiem, włosy rosną tam, gdzie nie chcesz i po prostu plus jeszcze się nie dogadujesz w ogóle z mamą, z rówieśnikami tak sobie, chodzisz swoimi ścieżkami, w ogóle nie wiesz, kim jesteś i nie wiem, ja totalnie przez to przechodziłam i mam wrażenie, że ta właśnie powtarzalność tego, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje emocje, to ja mam na nie wpływ, pozwoliła mi jakby wziąć odpowiedzialność za to, jak się czuję rzeczywiście i zacząć nad tym pracować. I to była jatka, to była bardzo ciężka praca nad tym, żeby zacząć się sobie przyglądać z boku i też właśnie tym w miarę życzliwym okiem starać się sobie doradzać albo siebie wspierać i mówić, dobra, okej, teraz się czujesz tak, ale co możesz zmienić? Albo wprowadzanie do swojego życia takich małych rzeczy jak praktyka wdzięczności za wszystkie małe rzeczy, za, nie wiem, za to, że żyję, za każdy dzień. tak naprawdę takie małe kamyczki stworzyły całkiem stabilne podwaliny dla tego, jakim jestem teraz człowiekiem. I dlatego, że po prostu jak się teraz wkurzam, to nie obwiniam całego świata, to tylko przede wszystkim spoglądam w siebie i staram się brać za to odpowiedzialność. To oczywiście jakby ja nie bardzo wierzę w to, że nie wiem, taka karma i takich mamy rodziców i sobie wybieramy ich i sobie jesteśmy skazani na to, żeby żyć w takim, a nie innym środowisku i po prostu los nas rzucił na falę, a my jesteśmy tym statkiem pijanym, jak pisał Rimbaud, i po prostu jesteśmy rzucani przez falę losu. Ja raczej wierzę w to, że w dużej mierze, może nie całkiem, bo też jestem przeciwnikiem tego amerykańskiego hura optymizmu, że jesteś kowalem własnego losu w 100%, w to też za bardzo nie wierzę, bo każdy ma jakąś tam swoją genetykę i pewne ograniczenia, nie wiem, jak rodzina pochodzenia, albo kraj, albo szerokość geograficzna, w jakiej się urodził. Natomiast wierzę w to, że w ogromnej mierze każdy z nas jest kowalem własnego losu i wzięcie odpowiedzialności za to, jak się czuję, co myślę i w którą stronę wędrują na przykład moje myśli, jak interpretuję zdarzenia, czy pozwalam sobie rozpamiętywać na przykład jakieś straszne rzeczy, które się stały, albo czy pozwalam sobie myśleć i cały czas denerwować się tym, co będzie, a co szef powie, a jak się ułoży moje życie, a co będzie za 2 lata, a co jeżeli mi się nie uda. Na to akurat mamy wpływ. I jeżeli się jesteśmy w stanie zdyscyplinować i pokierować nasze myśli w inną stronę, to zmienia się wszystko. I mówię to też jako neuropsycholog. Po prostu zmienia się nam chemia mózgu. Prawa półkula zaczyna się uspokajać. Lewa, która jest odpowiedzialna za takie emocje jak zaciekawienie i przyjemne zaskoczenie, zaczyna się trochę bardziej uaktywniać. I po prostu przecieranie ścieżek nerwowych w mózgu to jest po prostu ciężka praca porównywana z tym, jak musimy ćwiczyć, żeby nasze mięśnie modelować i nasze ciało modelować. Więc myślę, że to zmieniła joga. Po prostu dała mi zrozumienie tego, że ja jestem odpowiedzialna w ogromnej mierze za to, jak się czuję. Może niekoniecznie za to do końca, co mnie spotyka, no bo różne rzeczy nas spotykają. Czasem właśnie w ciebie wjeżdża samochód i nic nie możesz zrobić, ale już jakby to, co się dzieje od momentu, kiedy pojawia się ten bodziec i kiedy pojawi się reakcja i co z nią zrobisz, to już jest w dużej mierze twoja, jakby w twojej gestii leży, żeby sobie z tym poradzić. Wiem, że to jest kontrowersyjne, może nie każdy się z tym zgadza, ale myślę, że możemy się wyćwiczyć w tym, żeby widzieć więcej radości, dobra w życiu, żeby w naszym życiu było więcej wdzięczności, życzliwości dla samych siebie, miłości dla samych siebie i mówię to zarówno jako praktyk jogi, jak nauczyciel i również jako psycholog, którego moim konikiem jest neuropsychologia i mózg, więc wiem, że tak jest i na to akurat już są badania.
A ja się całkowicie z tobą zgadzam, bo ja aktualnie twierdzę, że to, że wjechał we mnie samochód, to jest jedna z lepszych rzeczy, które mi się w życiu trafiły.
I to jest wspaniałe, że potrafisz to pozytywnie przewartościować, co się stało. Bo oczywiście nie każdy ma taką zdolność, natomiast rzeczywiście umiejętność pozytywnego przewartościowania rzeczy, które nas spotykają, niekoniecznie tych najmilszych, jest ogromną sztuką i super, że to potrafisz.
Prawda, przychodzi to pewnie z czasem, bo u mnie to tak nie szybko, ale rzeczywiście u mnie dopiero od tamtego momentu zaczęły się zmiany i myślę, że warto tak patrzeć na to, że jak się stanie jakieś wielkie nieszczęście w życiu, to zobaczyć, czy to jednak nie jest taki znak, że kurczę, może nie w tą stronę.
No, najczęściej tak, najczęściej jest to ten znak. To jest właśnie ten urząd skarbowy,
który chce nam pokazać, że coś robimy źle, że jednak inaczej zacząć ten interes zwany życiem. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Marku, ogromnie Ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Dziękuję Ci ogromnie. I mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, jeszcze się spotkamy. Nie,
jeszcze na pewno. To jest na razie pierwsza rozmowa, oficjalna.
Dziękuję Ci ogromnie.